Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radio
11.13 na zegarach. My już, drodzy Państwo, zapowiedzieliśmy rozmowę z panem Pawłem Musiałkiem, prezesem Klubu Jagiellońskiego. Witam ponownie.
Witam.
No i teraz rozmowa polityczna i może zanim przejdziemy do tej wizji, do tego, jak może wyglądać prawica przyszłości, to zacznijmy od pewnego podsumowania. Ostatnio Prawo i Sprawiedliwość, no ta polska prawica w nowej roli, w roli opozycji. No jak moglibyśmy podsumować ten miniony rok?
Takie słowo klucz to jest chyba ambiwalencja, bo z jednej strony mamy pewne wydarzenia, które sygnalizują, że obóz Prawa i Sprawiedliwości się trzyma nieźle, że jest całkiem, co najmniej nie najgorzej, ale z drugiej strony mamy wiele takich symptomów, ja bym powiedział takiego jednak kryzysu, który być może nie jest jakoś spektakularnie widoczny, ale który będzie utrudniał PiS-owi powrót do władzy. Więc najpierw zacznę od tych pozytywów. No, jak porównamy sobie kondycję Platformy Obywatelskiej z roku 2016, czyli w czasie, kiedy Platforma przeszła do opozycji, to bez wątpienia PiS dzisiaj może się cieszyć dużo wyższym i poziomem poparcia, bo to poparcie nie spada w zasadzie poniżej 30%. PiS się nie w żaden sposób nie podzielił, wręcz przeciwnie. Na ostatnim kongresie mieliśmy powrót polityków z Solidarnej Polski, a ostatnio Suwerennej Polski do macierzy, więc można powiedzieć, że mamy procesy konsolidacji po prawej stronie, a nie procesy podziału, które przecież były czymś naturalnym, kiedy PiS był w opozycji za czasów pierwszych rządów Donalda Tuska. Przypomnę, że wtedy z PiS-u odchodzili liczni politycy, tworzyły się partie, wspomniana już Solidarna Polska, ale także Polska jest najważniejsza. Takie byty już dawno zapisały się w historii politycznej Polski, ale na krótko. Natomiast ten ostatni okres był dla PiS-u czasem właśnie, kiedy nikt nie wyszedł, mimo że przecież wiele osób sądziło, że tak się wydarzy. Więc myślę, że ten najtrudniejszy okres PiS ma za sobą, wtedy, kiedy też stracił dostęp do wszystkich też zasobów, z których korzystał, ale także przecież żyjemy w czasie bardzo silnych rozliczeń z PiS-em. Widać wyraźnie, że dla obecnej koalicji rządowej ten kierunek na rozliczenia jest czymś takim, można powiedzieć, fundamentalnym. To nie jest coś dodatkowego, ale coś, bym powiedział, podstawowego w strategii politycznej. I mając na uwadze te wszystkie okoliczności, fakt, że PiS ma 30% dalej, należy uznać, że to jest sytuacja co najmniej niezła. Natomiast tu się pojawia to ale. I to ale moim zdaniem za słabo wybrzmiewa i powiedziałbym nawet więcej. Z tego powodu, że Prawo i Sprawiedliwość ma niezłe wyniki w sondażach, występuje moim zdaniem bardzo duża groźba tego, że w tej partii niewiele się zmienia, niewiele jest takiej refleksji, jak odzyskać zaufanie tych wyborców, którzy jednak od PiS-u się odwrócili, bo w latach świetności PiS miał jeszcze wyższe poparcie i to wyższe poparcie niż 30 parę procent dawało PiS-owi możliwość objęcia władzy i możliwość kontynuacji tej władzy, prawda? Dzisiaj jesteśmy bardzo daleko od scenariusza, w którym ci nowi wyborcy do tego PiS-u przychodzą. I moim zdaniem to, co się w ostatnim roku wydarzyło po stronie PiS-u niezbyt fortunnego, czy niezbyt dla tej partii korzystnego, to taki brak refleksji przede wszystkim nad tym, jak tych ludzi pozyskać. Nie ma tam żadnej też takiej refleksji dotyczących błędów. Na ostatnim kongresie Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie zadekretował taki kierunek, nie przyznajemy się do błędów, wszystko co robiliśmy było albo dobre, albo nawet jeżeli nie było dobre, to nie z naszych błędów i to jest moim zdaniem niestety kierunek, który jednak sygnalizuje pewną umiarkowaną refleksję, bo tych jednak błędów było dość sporo i moim zdaniem, jeżeli PiS nie dokona jakiejś tutaj zasadniczej zmiany, to będzie PiS-owi bardzo trudno uzyskać tą władzę, może być partią silną, być może nawet bardzo silną, ale partią pozycyjną.
To prawda, dużo teraz ważnych wątków poruszyliśmy. No tutaj jednak ten kapitał, byśmy cofnęli się kilka lat wstecz, no ten kapitał takiego zaufania społecznego, no Prawo i Sprawiedliwość miało ogromny. On został gdzieś roztrwoniony, no i te ostatnie przegrane, kolejne, bo to można mówić o jakiejś plusowej wygranej, ale to jednak były przegrane kolejne wybory po stronie PiS-u, świadczą o tym, że ludzie no poczuli się, przynajmniej część tych wyborców, albo oszukana, albo zdradzona i od PiS-u się odwrócili. Ale wydaje się, że też jak dzisiaj spojrzymy na tą obecną koalicję rządową, no to ten okres rozliczenia poprzedniej władzy też już powoli się kończy. Mamy jednak rok nowego rządu, bardzo dużo obietnic, z których de facto nic nie zostało, albo bardzo mało zostało zrealizowane. Bardzo dużo absolutnych błędów, kiedy rozmawiamy z rolnikami, z leśnikami, obsadzanie na stanowiskach no, ministrów, którzy są zupełnie oderwani od tego świata i po prostu poszczególne grupy społeczne to czują. Więc wydaje się, że to jest taka, no, trochę strzał w kolano i prezent też dla Prawa i Sprawiedliwości, bo powoli ludzie jednak zaczynają otwierać oczy. oczy i rozliczać już obecny rząd. No rok minął.
Zaczynają rozliczać, to prawda, i myślę, że dla tego rządu pojawiła się taka żółta kartka. Moim zdaniem to był sondaż CBOS-u sprzed już tak naprawdę kilku miesięcy, kiedy to okazało się, że liczba przeciwników rządu jest większa niż liczba zwolenników, czyli pewna mianka, która nastąpiła po w zasadzie 7 miesiącach trwania tego rządu, nastąpiła w momencie, w którym w przypadku rządu PiS-u, w przypadku rządu Mateusza Morawieckiego, to nastąpiło dopiero po 7, ale latach. Czyli widzimy, jak szybko ten kapitał społeczny obecnej władzy się wyczerpuje. Tylko że, właśnie wracam do mojej tezy, że obecna sytuacja może się wydawać na pozór korzystna dla PiS-u, i to powoduje moim zdaniem pewne takie rozleniwienie i pewien brak takiego poczucia, że trzeba szarpnąć cuglami, że trzeba coś zmienić, bo ja mam takie poczucie, że u polityków PiS-u występuje takie myślenie, że wystarczy poczekać. Wystarczy poczekać, aż ta władza się potknie, jeżeli nie za pierwszym rokiem rządów, to za drugim, za trzecim, i ta władza prędzej czy później do nas dojdzie, no bo przecież my jesteśmy tą jedyną prawdziwą alternatywą. I moim zdaniem to jest dość niebezpieczne myślenie, bo nieraz przecież w historii politycznej naszego kraju było tak, że jeżeli wyborcy mają wciąż w pamięci pewne rządy, którym się nikomu nie podobały, ale ten nowy rząd nie spełnia oczekiwań, to wówczas pojawia się ktoś z boku, ktoś nowy, ktoś, kto tą nową społeczną energię jest w stanie zagospodarować. I moim zdaniem PiS takiego scenariusza na razie nie bierze pod uwagę. Póki co, na szczęście dla tej partii, nie mamy w tych wyborach prezydenckich, które się zbliżają, żadnego kandydata takiego trzeciego z boku, który byłby bardzo groźny, bo by był takim właśnie nowym Pawłem Kukizem.
Chociaż dzisiaj, przepraszam, że wejdę panu w zdanie, ale dzisiaj Marek Jakubiak najprawdopodobniej ogłosi swój start w wyborach. No może to nie jest kandydat na wielkiego zwycięzcę tych wyborów, ale to jest człowiek, który cieszy się ogromną popularnością i może trochę na tej prawicy namieszać.
Myślę, że może tam skrobnąć jakieś poparcie PiS-owi, a przede wszystkim Konfederacji. Natomiast wydaje mi się, że to nie ma, Jakubiak nie ma takiego potencjału takiego, jak miał Szymon Hołownia czy Paweł Kukiz. To są takie postacie, które naprawdę odegrały bardzo dużą rolę nie tylko w wyborach prezydenckich, w których startowały, ale później na scenie w zasadzie partyjnej, bo przecież po dobrym wyniku w wyborach prezydenckich Pawła Kukiza pojawił się jego ruch, po dobrym wyniku Szymona Hołowni pojawił się jego partia, która dzisiaj jest partią koalicyjną. Więc co chcę powiedzieć, chcę postawić tezę, że jeżeli politykom PiS-u wydaje się, że słabość obecnego rządu będzie wystarczająca do tego, aby PiS wrócił do władzy, to może tak się nie stać. I to nie jest tak, że ludzie, jeżeli się zniechęcą obecnym rządem, mogą zagłosować za PiS-em, mogą szukać zupełnie czegoś innego, i wówczas, jeżeli PiS takiej pracy domowej nie wykona, a niestety na razie niczego nie widzimy takiego, aby się zmaterializowało, to ta perspektywa powrotu do władzy może być dalsza niż bliższa.
No i w swoim najnowszym tekście na stronie Klubu Jagiellońskiego postarał się pan takie tezy postawić, może taką próbę zdefiniowania tych zasad, czy wręcz takiego dekalogu, jakim powinna się kierować ta nowa prawica. To zacznijmy od podstaw, moralna odnowa, to jest punkt numer jeden.
To prawda. To, co widzimy jako taki punkt, od którego trzeba by zacząć w ogóle refleksję, to jakby przyznanie wszystkim przed samym sobą. Bo to, że się oszukuje innych, jest jeszcze mniejszym problemem. A to, że się oszukuje siebie, to zazwyczaj w życiu nie tylko osobistym ludzi, ale też nawet takie instytucje jak partie polityczne ma duże znaczenie. Bo to nie jest tak, że prawica, mając oczywiście przed sobą nierówne boisko, które polega na tym, że ta strona liberalna jest lepiej dofinansowana, wspierana medialnie, wspierana za granicy, że to uzasadnia te jakby grzechy, które prawica popełniła. Ja mam poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo straciło swojego zaufania społecznego nie przez reformy, które przeprowadzało, bo bardzo wiele rzeczy jest przyznawanych przez wielu ludzi jako tych, które faktycznie zmieniły sytuację, czy osobistą, nie tylko, na plus. I co więcej, najwyższym chyba wyrazem uznania polityki PiS-u jest to, że dzisiaj rząd Donalda Tuska w wielu miejscach realizuje rząd PiS-u, można powiedzieć, bez PiS-u. I to jest tak naprawdę ogromny sukces Prawa i Sprawiedliwości, że tak naprawdę paradygmat rozwoju, jeśli chodzi o politykę rodzinną, politykę społeczną, politykę gospodarczą, też PiS wszedł na takie tory, które na tyle się spodobały ludziom, że Donald Tusk nie miał innego wyboru, tylko w te tory wejść. Oczywiście troszeczkę inaczej opowiadając, ale ewidentnie pewien kierunek był tutaj zasygnalizowany wcześniej przez PiS. No i uważamy, że niestety to, że ludzie po jakimś czasie mimo tych sukcesów nie docenili PiS-u, nie wynika z tego, że ich nie widzieli, tylko po prostu uznali, że za dużo było tych różnych skandalicznych sytuacji, za dużo było tych afer, a przede wszystkim za dużo było takiego myślenia, że ten wyższy cel, jakim jest nie wiem, wzmocnienie patriotyzmu, wzmocnienie polskiej suwerenności, właśnie walka z Stalonem, z nienawidzonym, że te wszystkie tak zwane wyższe cele usprawiedliwiały bardzo łatwo pewne patologie władzy, które po jakimś czasie stawały się, bym powiedział, nawet systemowe. I to jest moim zdaniem problem, z którym sobie PiS musi poradzić, to znaczy za dużo było tam sytych kotów, które po prostu już po jakimś czasie zasłaniały tylko ładnymi hasłami bardzo partykularne interesy. I Jarosław Kaczyński nie wysłał nigdy takiego sygnału, że to jest ten problem. I do tego tak. My proponujemy.
To prawda, bo było sporo tej treści, trochę mniej formy, przynajmniej w niektórych miejscach. I tak ładnie pan powiedział o tym, że no tutaj najlepszym przykładem pewnego może sukcesu jest to, że obecna władza przynajmniej część tych założeń polityki PiS-u realizuje, ale też wielu rzeczy nie realizuje, czy wręcz robi odwrotnie i my nie mamy co się okłamywać. Na przykład te duże projekty infrastrukturalne, kwestia Odry, portu kontenerowego w Świnoujściu, centralnego portu komunikacyjnego. My sobie nie zdajemy sprawy, że te opóźnienia, o których dzisiaj mówimy, podobnie zresztą jak atom, to jest domykanie się pewnych drzwi, których już w niektórych przypadkach nie będzie się dało otworzyć po prostu. I to niestety jest też trochę pokłosiem tego, że za mało zostało zrobione, aby te interesy zabezpieczyć. No ale my mamy ostatnie 5 minut, a to jest dekalog. Powinniśmy mieć tutaj 10 punktów, więc od razu przechodzimy do drugiego. Chrześcijański stosunek do konkurentów.
Tak, no, my jesteśmy organizacją, my w Klubie Jagiellońskim jesteśmy organizacją chadecką, więc bazujemy na katolickiej nauce społecznej i chcemy, że tak powiem, mocniej tą prawicę polską osadzać w tej nauce, w katolickiej nauce społecznej, bo uważam, że to jest też naturalny pewien zasób, można powiedzieć, który w Polsce wciąż jest jakby powszechny, przynajmniej po tej prawej stronie, i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość sama ta partia definiuje siebie jako partia nawiązująca do chrześcijańskiej nauki społecznej, to powinna po prostu zgodnie z pewnymi wytycznymi chrześcijańskiej etyki postępować, i to postępowanie dotyczy nie tylko stosunku do, nie wiem, do mienia publicznego, prawda, do środków publicznych, które często były wykorzystywane w niewłaściwy sposób, ale także do konkurentów. I tutaj nie chodzi o to, byśmy weszli w taką, za tym hasłem nie kryje się taka idylliczna wizja, że będziemy teraz naszych konkurentów traktować, prawda, złapmy się wszyscy za ręce i zatańczmy, bo nie to w tym chodzi. Polityka jest przestrzenią sporu, to jest naturalne i są pewni polityczni rywale, przeciwnicy, których punktujemy. Natomiast wydaje się, że to wejście w taką totalną opozycyjność, co jest oczywiście skopiowaniem tego, co robiła Platforma, żeby jasne, to PiS nie jest gorszy w tej swojej opozycyjności. Natomiast to jest droga do nikąd. To znaczy, moim zdaniem właśnie problem polega na tym, że dzisiejszy rząd popełnia tak wiele błędów, że można się spokojnie skoncentrować tylko na tym, co jest realnym błędem, realnym działaniem, jak można powiedzieć, szkodzącym, i od czasu do czasu nawet doceniać to, co ten rząd robi dobrze, bo to będzie tylko wzmacniało wiarygodność PiS-u, a tymczasem PiS decyduje się na strategię pod tytułem strzelamy z każdej amunicji do każdego celu, i to powoduje, że wśród tak zwanych normalców, wśród ludzi, którzy nie są dzisiaj przekonani do PiS-u, tworzy takie wrażenie, że ta jakby ocena rządu jest zupełnie niewiarygodna, no bo oni i tak będą zawsze wszystko krytykować, to co robił rząd, i moim zdaniem PiS wchodzi w pewną ścieżkę, na której była Platforma przez 8 lat, kiedy nie mogła tak naprawdę uzyskać wysokiego poparcia, bo dokładnie wówczas ludzie Platformie nie wierzyli. Platforma tą władzę, przypomnijmy, odzyskała tylko dlatego, że miała koalicjantów. To nie jest tak, że Platforma nagle uzyskała taki poziom społecznego poparcia, że wyścignęła PiS. I dzisiaj PiS tego koalicjanta właśnie w przeciwieństwie do Platformy nie ma, dlatego tym bardziej powinien włożyć wysiłek w to, aby tą swoją opozycyjność zniuansować.
To prawda, bo też potencjalnych koalicjantów przez lata jednak PiS zjadał albo niszczył, i to chyba też jeden z głównych grzechów, jeżeli już tutaj posługujemy
dokładnie
się
tak.
Taką terminologią. Nie zdążymy teraz dojść do końca tego dekalogu. Mamy jeszcze taką różnorodność wewnątrz prawicy, mamy uważność na zewnątrz prawicy i możecie państwo, i do tego zachęcam, zajrzeć na stronę Klubu Jagiellońskiego. Ten tekst jest w otwartym dostępie.
Jak wszystkie teksty Klubu Jagiellońskiego.
Tak jest. No, w takim razie do tego zachęcamy. My na razie tutaj stawiamy kropkę, bo mamy pewien reżim czasowy. Za kilka chwil prawodajnia. A gościem Radia Wnet był pan Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
11:28. To ja przypomnę, drodzy państwo, o ważnym adresie patronite.pl/radio-wnet. Jeżeli lubicie państwo słuchać Radia Wnet, dowiadujcie dowiadujecie się o ważnych rzeczach związanych z polską polityką, o tym, co dzieje się na świecie, no to trzeba w jakiś sposób dać temu wyraz. Najlepiej to zrobić poprzez wsparcie na Patronite, patronite.pl/radiownet, a my za każdy taki gest dziękujemy i w gruncie rzeczy on jest niezbędny do tego, abyśmy mogli w sposób wolny, otwarty mówić o tym, jak jest, więc jeżeli państwo z tego korzystacie, to zamiast jednej kawki albo herbatki na Nowym Świecie czy na Starówce, my zachęcamy do takiego wsparcia co miesiąc. 11:29, Wojciech Piątek zrealizował Odyseję Wyborczą. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję, że byliście państwo razem z nami. Dzisiaj zapraszam o godzinie 18:00 na żywo Studio Dziki Zachód z Wojciechem Cejrowskim, a do studia wchodzi już Jakub Pilarczyk ze swoim gościem. To będzie Pilarek, przepraszam, ze swoim gościem. To będzie opowieść o polskim wymiarze sprawiedliwości, więc warto zostać razem z nami. Do usłyszenia.